Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. Tak jak powiedziałem, jest bez wątpienia wielkim darem od Pana Boga, że spotykamy się w tak wyjątkową uroczystość maryjną, w niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. A więc wtedy, kiedy Kościół przypomina nam dogmat o tym, że Matka Boża przyszła na świat bez grzechu pierworodnego i w ciągu całego swojego życia nie popełniła ani jednego grzechu. I kiedy ta tajemnica jest rozważana przez nas w czasie Adwentu, to jest to równocześnie zaproszenie skierowane do każdego z nas, abyśmy się uważnie przyjrzeli temu, co dzieje się teraz w naszej duszy, w naszym sercu. Bo jeżeli Bóg w tak niesamowity sposób przygotował Maryję, matkę swojego syna, aby mogła nosić go w sobie przez 9 miesięcy, w końcu urodzić i stać się jego matką, przygotował ją w ten sposób, że zachował ją od każdego, choćby najmniejszego grzechu, to równocześnie my, chcąc przyjąć Pana Jezusa do swojego życia. Już nie mówię tylko o kwestii świąt Bożego Narodzenia, żeby je jak najlepiej przeżyć, ale żeby żyć z Jezusem, iść z Nim przez życie, tworzyć w swoim sercu, swojej duszy mieszkanie dla Niego na co dzień, to my również musimy mieć bardzo jednoznaczny stosunek do wszystkiego, co jest grzechem, co jest słabością w naszym życiu. To jest wszystko bardzo ważne, szczególnie w świecie, który tak bardzo relatywizuje grzechy i mówi, że to nieważne, że masz grzech. Pan Bóg ciebie kocha. Pan Bóg ciebie przyjmuje takim, jakim jesteś. I popatrzcie, jak tutaj w sposób, można powiedzieć, bardzo szatański zostaje pomieszanych kilka porządków. No, z jednej strony jest prawdą, że Bóg nas kocha, że Bóg nas kocha takimi, jacy jesteśmy, ale to nie znaczy, że On akceptuje grzechy, które się pojawiają w naszym życiu. A tego rodzaju zdanie, no ono wręcz jest zachętą do tego, żeby niewiele w swoim życiu zmieniać, że to jest nieważne, że masz grzech. No najważniejsze, że kochasz Boga, Bóg ciebie kocha, jest fajnie i wesoło. Ktoś, kto wchodził szczegółowo w Biblię szatana, to powiedział, bo ja jej nie czytałem i nie mam zamiaru, że właściwie tam jest mało o szatanie. Tam jest generalnie jedna myśl, która na różne sposoby jest rozwałkowana. Rób, co chcesz. Rób, co chcesz. I to jest właśnie to, takie bardzo szatańskie, że nieważne, czy masz grzechy, czy nie masz grzechu, rób po prostu, co chcesz. I jeszcze w odniesieniu do Boga. To myślę, że jest jakimś wielkim nieporządkiem. Więc dobrze, że w tym czasie pojawia się Matka Boża w tej tajemnicy. i porządkuje nasz stosunek do kwestii grzechu. Bo przecież od tego zależy nasze zbawienie. A więc najważniejsza sprawa dotycząca każdego z nas, naszego istnienia. Zostaliśmy przez Boga powołani do tego, aby się zbawić, aby znaleźć się w niebie. Ale Bóg daje bardzo konkretne warunki, zasady naszego zbawienia. I tak, jakbyśmy o nich już nie chcieli pamiętać. Taki miałem dzisiaj sen bardzo ciekawy, bo śniło mi się, że byłem w niebie i tak mi się podobało, że wyciągnąłem komórkę i robiłem zdjęcia. I mówię, że będę wysyłał te zdjęcia tam na ziemię, żeby pokazać moim znajomym, bo jak zobaczą, jak w niebie jest fajnie, to będą chcieli tu przyjść. Zrobią wszystko, żeby być w niebie. Taki rzeczywiście miałem dzisiaj sen. I nawet się podzieliłem z jedną czy z dwoma osobami tym snem i tak wszyscy doszliśmy do jednego wniosku, że no rzeczywiście, no gdybyśmy widzieli przez chwilę, przez moment, co tak naprawdę Bóg przygotował nam w niebie, to nie byłoby dla nas wątpliwości, jak żyć, jak ustawiać sobie żyć. Że my naprawdę się pchamy w te różne marności, złe wybory, bo one nam niby dają szczęście, a tak naprawdę wcale szczęście nie dają, jeżeli są powiązane z grzechem, a tak naprawdę no, odsuwają od nas możliwość zbawienia się. I żeby się zbawić, trzeba się nawracać. Żeby osiągnąć niebo, trzeba codziennie zadawać sobie pytanie, czy przypadkiem nie ma czegoś w moim życiu teraz. Albo może w tym dniu, który się kończył, albo w dniu, w którym się zaczyna. Czegoś, co mnie od Pana Boga oddali. Pamiętajcie, nie mówimy tutaj o jakichś sprawach, które można określić mianem kroku milowego. Mówimy o tych małych, drobnych wyłomach, które później w przeciągu tygodni, miesięcy, lat złożą się na jakieś wielkie odstępstwo od Pana Boga, na jakąś karykaturę naszej wiary. Na to musimy zwracać uwagę. To jest istotą naszego nawracania się. Spotykam się jako kapłan z wieloma osobami, które mówią, że są na tej drodze nawrócenia i że się nawracają, ale mają wrażenie, że niewiele z tego wynika, że jakby stoją w miejscu albo jakby się kręcili w kółko. No, prowadzę z nimi rozmowy i staram się szczegółowo wejść, gdzie jest w takim razie błąd, skoro oni nie widzą postępu. Ja przede wszystkim chcę im powiedzieć, że dobrze, że mimo wszystko chcą się nawracać i że coś tam robią, choć oczywiście to ich nawracanie się musi podlegać jakiejś formie korekty, skoro ono jest tak niepełne i nie prowadzi do czegoś trwałego. Ale że chcą, że próbują, że mają takie postanowienie, że o to się modlą. To jest bardzo dobrze i bardzo ważne. Ale jednak zadajemy sobie potem pytanie, co takiego jest w tym twoim nawracaniu się, że niewiele z niego wynika. I dochodzimy do różnych wniosków. Oczywiście nie ma teraz czasu, żeby omawiać szczegółowo wszystkie, ale chciałbym się skupić na paru najważniejszych. Pierwsze znamienne jest to, że często brakuje takiego kierownika w tym nawracaniu się, jakiegoś mądrego przewodnika, który wskaże właściwy kierunek, który będzie potrafił z dystansu spojrzeć na owoce nawracania się tej osoby obok i będzie potrafił je nazwać, powiedzieć, słuchaj, to jest dobry kierunek, tego się trzymajmy, albo to nie jest dobra droga, tutaj trzeba z tego zrezygnować. Brakuje takich kierowników. Albo ich nie ma, albo jeżeli są, to niestety nie wypełniają dobrze tej swojej roli. Trzeba się modlić o takiego dobrego kierownika. Mam tu na myśli kapłana i spowiednika, czy kierownika duchowego, albo po prostu nawet mądrą, świecką osobę, która na tyle jest blisko Pana Boga, że będzie potrafiła nami dobrze pokierować i tak szczerze po imieniu nazwać albo nasze postępy, albo braki w tych postępach. Dobrze jest mieć przy sobie takie osoby. Problem nasz polega na tym, że często sobie szukamy takich właśnie kierowników, w cudzysłowie, którzy niekoniecznie będą nam wytykać nasze błędy i potknięcia. Raczej szukamy takich, którzy będą nam przyklepywać i mówić, jest okej, dobrze, fajnie. Ale jeżeli się zaczynają już jakieś korekty, uwagi, no to nam taki często kapłan czy świecka osoba już nie pasuje. Często się właśnie z czymś takim spotykam jako kapłan, bo też mnie proszą niektórzy i mówią, czy mógłby ksiądz zostać moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. No i kiedy się zgadzam, to po jakimś czasie, po jednej, drugiej, trzeciej spowiedzi czy rozmowie, no wiem, że już nie idziemy w tym samym kierunku, że ja mam jakąś swoją wizję, ta osoba ma swoją wizję i w pewnym momencie to te nasze spotkania sprowadzają się do tego, że cokolwiek nie powiem, to ta osoba mnie przekonuje do tej swojej wizji, że ona właśnie tak powinna robić, jak robi i nie daj Boże, żeby cokolwiek się miało w jej życiu zmienić. Nie chcę do tego dopuścić. Trzyma się kurczowo tych swoich wyborów, błędnych ścieżek, bo tak już po prostu do nich przywykła, bo z tym wiążą się jakieś profity, z których nie chce zrezygnować i nie ma tego nawrócenia. Ja wtedy mówię, słuchaj, my nie możemy iść dalej razem. Ty musisz sobie szukać kogoś innego, bo to jest strata czasu i mojego, i twojego. Niepotrzebne jakieś nerwy, napięcia. Może ktoś inny znajdzie jakiś sposób, żeby dotrzeć do ciebie, do twojego sumienia. Ale mnie to zawsze smuci, jak łatwo potrafimy sobie szukać, znajdywać takich błędnych przewodników, fałszywych proroków, nauczycieli, którym tak naprawdę nie zależy na naszym zbawieniu, tylko czasami szukają jakiegoś towarzystwa, takiej osoby pokrewnej, z którą by się mogli spotkać, porozmawiać. Jest, myślę, jakimś problemem dzisiaj niedojrzałość wielu kapłanów, którzy, no właśnie, szukają po prostu kumpli, ale nie wchodzą w rolę pasterza. To troszkę tak, jakby rodzic chciał być kumplem dla swojego dziecka. Błąd. Błąd. To nie jest dobre rozwiązanie, żeby być kumplem dla swojego dziecka. Nie, ty masz być jego przewodnikiem, wychowawcą, autorytetem. I będąc właśnie na takiej drodze, przekonasz się, że nie jest dobrze przyklepywać we wszystkim dziecku i spełniać jego zachcianki tylko po to, żeby ono ciebie lubiało i mogło się pochwalić, ale jakiego fajnego mam mamę czy tatę. I tak niestety dzisiaj często jest, że szukamy sobie właśnie takich kumpli, księży, siostry zakonne i jak ich nie znajdujemy, no to mówimy jak najgorzej. A jak znajdziemy, to się ich trzymamy i mówimy, no bo jakiś ksiądz mi w tym błogosławił, jakiś ksiądz mi powiedział, że tak jest dobrze, że tak można. Ale nie można, bo to jest grzech. Ale jakiś ksiądz by mówił, że można. I to jest wielka bieda. Pamiętam, jak ja kiedyś byłem w duszpasterstwie akademickim, to był taki właśnie, myślę niestety, niedojrzały kapłan, który chciał być takim kumplem i rzeczywiście takim kumplem był. Na wiele różnych sposobów tę kumpelskość wyrażał, ale to już nie będę konkretnie mówił, jakie to były sposoby. W każdym razie to od początku sprawiało wrażenie, że tam grupa donikąd nie idzie, donikąd, a już na pewno nie do Pana Boga. Po prostu się spotyka, świetnie bawi, ale tam jakakolwiek formacja to po prostu nie istniała. I po jakimś czasie tego kapłana odwołali, pojawił się inny duszpasterz akademicki, który charakteryzował się przede wszystkim tym, że był dużo starszy od tego poprzednika. I kiedy przyszedł na pierwszą mszę świętą i tak zaczął ją dość, można powiedzieć, poważnie, na pewno inaczej niż jego poprzednik, który za punkt honoru zawsze sobie stawiał, że musi odpowiedzieć dowcip na początku Eucharystii, bo inaczej to nie będzie fajnym księdzem, fajnym kumplem. No więc tamten ksiądz zaczął od czegoś innego i już część studentów tak patrzyło na niego krzywo i mówiła, a on już nie będzie taki fajny jak to. No i potem było spotkanie i on na tym pierwszym spotkaniu no, zaczął po prostu coś mówić o sobie, jaką ma wizję tego duszpasterstwa, no i że tam Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu i tak zaczął konkretnie. I też już się zaczęły szemrania, że to tam widać, no, to nie to, co poprzednio. No i na kolejne spotkanie już przyszła połowa, a jeszcze na kolejne spotkanie to połowa tejże połowy i w końcu to tam chyba z grupy około setki studentów, którzy chodzili na te spotkania, no to po paru tygodniach okazało się, że przychodzi 5 osób. Ale ten ksiądz powiedział, nie martwcie się, spokojnie. My robimy swoje, a Pan Bóg przyprowadzi nam nowe osoby. Tamte sobie poszły gdzie indziej, ale Pan Bóg przyprowadzi nam nowe. I rzeczywiście bardzo szybko zaczęły się pojawiać inne osoby, ale takie, które one poczuły to, że one potrzebują przewodnika, mądrego nauczyciela, który ich poprowadzi. I powstała naprawdę taka fajna grupa. Co ciekawe, że właściwie każdy z tej grupy jakoś dobrze ułożył sobie życie, wszedł w dorosłość, bo taki był też akcent tejże grupy, tego duszpasterstwa, mocnego oparcia się na nauczaniu Jana Pawła II. I jak wiemy, jego nauczanie ono prowadziło do tego, żeby dobrze rozpoznać swoje powołanie i w nie wejść, realizować je. Nie ma takiego, jak dzisiaj jest bardzo modne, stania pomiędzy. Nigdy nie mogę się zdecydować, kim ja tak naprawdę jestem. A tam właśnie chodziło o to takie bardzo konkretne nazwanie siebie, kim jestem, mężczyzną, kobietą, studentem, osobą pracującą, dorosłą, mężem, żoną i tak dalej. Mam swoje zadania, obowiązki, ich się trzymam. I były z tej grupy bardzo fajne małżeństwa, powołania, w tym moje, absolutnie tak. Uważam, że gdyby tego kapłana nie było, ja nie byłbym księdzem. I jeszcze inne do zakonów, także żeńskie. Myślę, że wspaniały owoc pracy jednego kapłana, który po prostu potrafił postawić Chrystusa w centrum. I nie liczyło się to, czy go lubimy, czy go nie lubimy, a tak naprawdę myśmy go później bardzo polubili. Naprawdę za tą jego taką bardzo konkretną radykalność i też w jakiś sposób dystans do siebie samego, że nie zależało mu na tym, co my sobie o nim tam pomyślimy i tak dalej, ale właśnie jemu najbardziej zależało, co my myślimy o Panu Bogu, co my myślimy o samych sobie. Także to było, myślę, bardzo, bardzo ważne. A więc to jest taki pierwszy punkt naszego błądzenia. Ten punkt, który powoduje, że my tak często gubimy się w tym naszym nawracaniu się. A ten drugi z tych błędów polega na tym, że to my chcemy decydować, jak ma wyglądać nasze nawrócenie. Nie ktoś inny, nie Kościół, nie kapłan, nie Pan Jezus, nie Słowo Boże, tylko my sami. I to jest fatalna sytuacja dla człowieka, jeżeli chce się rzeczywiście nawracać, bo się nigdy nie nawróci. On rzeczywiście będzie krążył w kółko. Dlaczego? Bo jak się człowiek zgubi, to nie ma szans, jeżeli nie posiada odpowiedniej wiedzy i dystansu, żeby znalazł właściwą drogę. Dokładnie taka sama sytuacja, jak zgubisz się w obcym mieście. Ja myślę, że ci spośród was, którzy są w małżeństwach, to już na pewno to wiedzą, ale już nawet nie muszą być w małżeństwach. Czasami wystarczy mieć chłopaka czy taką dziewczynę. Ale to jest taka klasyczna sytuacja. Pamiętam, kiedyś jechaliśmy gdzieś tam w góry. Ja nie byłem kierowcą, na szczęście, bo musiałbym powiedzieć, że ja jestem bohaterem tej historii, ale był inny kolega. No i wjechaliśmy w jakieś miasto. On nie uznawał GPS-ów, no poniekąd słusznie patrząc na to, co się dzisiaj wydarzyło z tym moim tu przyjechaniem do was. Więc on nie uznawał, ale czasami się jednak te GPS-y przydają. GPS-ów jakąś tam swoją mapę miał, ale on nie chciał nawet spojrzeć na tą mapę, bo on stwierdził, że on ma fotograficzną pamięć i on przestudiował mapę przed tym wyjazdem. I po 1,5 godziny kręcenia się po Katowicach, myśmy ciągle kręcili się po Katowicach i w końcu jedna z dziewczyn, która była w tym samochodzie, mówi, czy ja mam wrażenie, czy my już czwarty raz mijamy Spodek. On mówi, no nie, nie myli się, czwarty raz mijamy Spodek, ale no tam nie możemy, bo tam jest jakiś zakaz, tu są jakieś remonty i po prostu. Ta dziewczyna mówi, a czy nie jest tak, że myśmy się po prostu zgubili i nie wiesz, jak jechać? A mówi, nie, ja wiem doskonale, jak mamy jechać. No i przez kolejne 30 minut znowu kręciliśmy się i przy 6 przejeździe wokół Spodka, no w końcu powiedzieliśmy mu, że albo się zatrzymasz i w końcu się upewnisz, jak mamy jechać, albo się kogoś zapytamy, jak mamy jechać, albo w ogóle rezygnujemy z tego wyjazdu w góry, bo już jest taka godzina, że my nawet nie dojedziemy na ten nasz nocleg i po prostu drzwi będą zamknięte. No i w końcu no, został zmuszony przez nas do tego, żeby się zatrzymał i kogoś dopytał o drogę i naprawdę w bardzo krótkim czasie ta osoba, która nas poinstruowała, mieszkaniec, no powiedział, gdzie był nasz błąd i jak mamy jechać, żeby dojechać dalej w tym kierunku, który nas interesował. Więc właśnie, potrzeba takiej osoby z zewnątrz, która zna ten teren, po którym się poruszamy i powie, gdzie mamy iść. A jeżeli my sami ciągle będziemy sobie wmawiać, że wiemy to najlepiej, to dokładnie będzie tak, jak ten kierowca. Będziemy kręcić się w kółko. To nawet specjaliści od survivalu mówią, że kiedy człowiek zbłądzi w lesie i będzie sam starał się szukać ścieżki, to najpewniej będzie cały czas kręcił się w kółko. Ciągle będzie gdzieś tam wracał do tego punktu wyjścia. Także to jest udowodnione przez tych, którzy się tym zajmują profesjonalnie. I tak wygląda niestety często z naszym nawracaniem się, że my kręcimy się w kółeczko. I pomimo tego wciąż nie chcemy uznać, że ktoś z zewnątrz może nam pomóc. Owszem, może się zapytamy, może ktoś nas skoryguje, ale jednak nie przyjmujemy tego do wiadomości i wciąż ulegamy tej pokusie. Ja wiem lepiej. Jak powiedziałem, potrzeba dystansu, żeby spojrzeć na swoje życie. Ale to nie jest ten dystans, który ty możesz stworzyć. Nikt z nas nie może spojrzeć na siebie obiektywnie. Nikt. Potrzebujemy osoby z zewnątrz, która to nam powie, kim tak naprawdę jesteś. I tutaj właśnie uwaga, to co powiedziałem już dzisiaj, to jeszcze raz zasygnalizuję. Dobrze jest mieć kogoś takiego, kto będzie potrafił szczerze powiedzieć tobie, w jakim punkcie się znajdujesz. Popełniasz błąd, powinieneś zrobić coś inaczej, podejmujesz złe wybory, zmień coś. Bardzo trudno jest wielu znaleźć sobie kogoś takiego szczerego, od serca, przyjaciela, który tak powie. Już o tym dzisiaj mówiłem, dlaczego. Ale dopóki ktoś taki się nie znajdzie w naszym życiu, to będziemy kręcić się w kółko. Dobrze jest mieć takiego przyjaciela, kogoś bliskiego. Może to być rodzic, może to być ktoś z rodzeństwa, świecki, kapłan, obojętny. Ale żeby popatrzył z boku i nazwał po imieniu nasze wady. Czy jest ktoś taki w życiu was tutaj obecnych? Szczerze, ręka w górę. To tak potrafi wam przyłożyć. 1, 2, 3, 4. Okej. Jeżeli u reszty kogoś takiego nie ma, to trzeba się modlić o taką osobę. Prosić Pana Boga, żeby ją postawiła. Ale nie wysyłajmy jej od razu w kosmos, jeżeli się taka osoba znajdzie. Ja to jako kapłan często niestety doświadczałem, już mówiłem wcześniej, jako spowiednik, kierownik duchowy, że jeżeli mówisz szczerze, jak jest, to nie jest dobrze. Ludzie mają z tym problem, uciekają. Często potrafią też w różnych innych sytuacjach duszpasterskich okazywać swoje niezadowolenie, czasami wyjść z kazania, czy potem gdzieś tam opisać coś tam w jakichś niewybrednych słowach, co im się nie podobało. Bo to gdzieś dotknęło ich problemu. I zamiast być Bogu wdzięcznym za to, że gdzieś coś usłyszeli, to jeszcze będą tutaj nakazywali, żeby ksiądz coś tam sprostował. Tak jak jeden, podejrzewam, młody mężczyzna niedawno wysłał do mnie maila, że ja mam coś sprostować, co powiedziałem, co mu się nie spodobało. To zamiast, gdyby był mądry, to by się zastanowił, że jeżeli kapłan coś mówi, to warto by się zastanowić, czy przypadkiem ja gdzieś nie popełniam błędu w swoim myśleniu, niż od razu posądzać, że to kapłan jest w błędzie, w jakiejś oczywistej sprawie. Ale no właśnie w takich czasach żyjemy. Ale to też przypomina jakoby sytuację człowieka, który, przypuśćmy, wpadł w przepaść w górach i potrzebuje pomocy, więc woła tę pomoc. Ale no pewnie też chodzicie po górach, ja chodzę dużo, często. To nieraz są takie sytuacje, zwłaszcza jak ktoś naprawdę znajdzie się w jakiejś tam, przypuśćmy, przepaści, że on niewiele widzi. Nie widzi, co jest pod spodem, nie widzi, co jest na górze, gdzie jest droga wyjścia z tej trudnej sytuacji. Na przykład w Tatrach jest parę takich błędnych ścieżek w okolicach Granatów, gdzie jak się pomylisz i nie będziesz się trzymał szlaku, tylko pójdziesz tą ścieżynką, która ci się wydaje szlakiem, to wszystko jest na początku fajnie, ale w pewnym momencie to już nie jesteś w stanie sam wrócić. Koniec. I tam wiele ludzi zginęło właśnie w takim konkretnym punkcie. On ma jakąś swoją nazwę, niestety zapomniałem, jak się nazywa ten punkt. I dopiero ktoś z zewnątrz musi podejść i powiedzieć, co masz robić, żeby się wydostać z tej pułapki. Jeden fałszywy krok i lecisz w przepaść. Ktoś, kto jest z perspektywy, widzi ciebie z oddali. No i ktoś taki właśnie, kto ma ten problem, to gdyby nawet pojawił się taki ratownik, to będzie mówił, ratujcie mnie, oni go chcą ratować. On na to, nie w taki sposób, ja wam powiem, co wy macie robić. Oni mówią, nie, to my ci będziemy mówić, co ty masz robić, żebyś mógł zachować życie. On się upiera, nie, to wy macie mnie słuchać i ratujcie mnie tak, jak ja wam mówię. Kto tu kogo ratuje? Kto tu kogo instruuje? No sytuacja, no kuriozalna, ale tak my się często w życiu zachowujemy. Jak właśnie ten człowiek, który gdzieś tam tkwi w przepaści na półce skalnej i zaraz zginie i on chce instruować ratowników, co oni mają robić, żeby do niego dotrzeć i żeby oni go uratowali, kiedy oni to doskonale wiedzą. No i w końcu ten człowiek ginie. I tak właśnie wygląda życie wielu ludzi. Dlaczego tak jest? Ponieważ my jesteśmy często ludźmi pychy, że jesteśmy zarozumiali, i my zawsze chcemy wiedzieć lepiej. To są nasze poważne problemy, z którymi wielu nie potrafi sobie poradzić. Z powodu tych problemów wielu gubi się na wieczność. To jest właśnie problem współczesnego człowieka, że on nie chce uznać autorytetu, nie chce uznać, że ktoś z zewnątrz może pokierować jego życiem. że tym kimś jest Kościół, że tym kimś jest Chrystus, że to są kapłani, osoby, które zostały przez Boga upoważnione do tego, żeby po prostu wskazywać Bożą drogę. Bo to jest nasze zadanie, jeżeli dobrze wypełniamy swoje obowiązki. Nie robimy nic innego, jak tylko to, że pokazujemy tę drogę, którą wyznaczył Jezus Chrystus. I ona jest zapisana na kartach Ewangelii. Ona została przez Boga wyryta na kamiennych tablicach w 10 punktach, 10 przykazaniach. I tylko i aż tyle. Odwoływać to, co robimy, do tego, co pochodzi do Pana, od samego Boga. No ale w naszym zarozumialstwie to my nie chcemy tego uznać. My sami sobie chcemy ustalać zasady naszego nawracania się, naszego życia i jeszcze cały czas twierdzić, że jestem blisko Pana Boga. Czym kończy się życie bez zasad? Takie pytanie zadałem właśnie wczoraj czy przedwczoraj kandydatom do bierzmowania z mojej parafii, z którymi właśnie omawiałem 10 przykazań. Dlaczego one są takie ważne? Ponieważ życie bez zasad byłoby chaosem. I pytam wczoraj właśnie tych młodych ludzi, czy chcielibyście mieszkać w takim domu, w takiej rodzinie, w którym nie ma zasad? Jeden się zgłasza i mówi, no w sumie fajnie byłoby robić to, co się podoba, ale na krótką metę, bo na długą metę to byłoby w takim domu nie do zniesienia. Myślę, że ten młody człowiek trafił w sedno. Być może już miał takie doświadczenia, że nie zawsze popłaca samowolka, że nie zawsze to rób ta, co chce, ta wychodzi nam na zdrowie. I potrafił szczerze przyznać się do tego, że jakieś zasady są potrzebne, choćby nawet te, które rodzice ustalają na terenie własnego domu, o ile one w ogóle są i czy są egzekwowane, że to jest po prostu ważne, dobre, że czemuś to służy. I tak im później powiedziałem, że słuchajcie, dom, w którym są zasady mądre, dobre, jest domem, w którym ma szansę zaistnieć miłość. I sama obecność tych zasad już jest znakiem tego, że komuś na was zależy, że waszym rodzicom zależy na was, bo ustalają jakieś zasady, że one czemuś mają służyć, żeby na przykład was ochronić, zabezpieczyć przed błędnymi wyborami, że oni jednak z perspektywy dorosłości potrafią przewidzieć pewne sytuacje błędne, które możesz podjąć jako młody człowiek i mają ciebie ochronić przed twoimi błędnymi wyborami. Czy się z tym młody człowiek zgodzi, czy nie zgodzi, to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ale musi je przyjąć, bo nie ma innej możliwości. To jest dokładnie tak, jak no my musimy przyjąć pewne zasady, które obowiązują na przykład na ulicach, kiedy siadamy do samochodu. No gdyby każdy sobie jeździł, jak mu się podoba i swobodnie interpretował zasady kodeksu drogowego, no to po prostu byśmy się bali wsiadać do samochodu, bo nas zaraz rozjedzie jakaś ciężarówka, tir i tak dalej. No, znamy takie sytuacje z dróg, że nagle się znajdzie taki wariat i jedzie jak chce i naraża życie swoje i innych ludzi. Także no nie może być w tym dobrowolności. I my się z tym zgadzamy i akceptujemy to. Ale dlaczego, jeżeli my potrafimy zaakceptować te zasady, które są na przykład na drodze, zasady, które na przykład obowiązują, no nie wiem, w matematyce, że 2 plus 2 równa się 4 i nikt z tym mądry nie będzie dyskutował, czy w ekonomii, czy w fizyce, czy w chemii, że są po prostu pewne zasady i mądry człowiek je przyjmie i to powoduje, że się nasz świat rozwija, że nabywamy jakiejś wiedzy, mądrości. Ale nie chcemy przyjąć tych zasad, jeśli one pochodzą od Boga, od Kościoła, od kapłana. W ogóle dzisiaj jest jakiś taki problem, że wielu by chciało takiej religii i Kościoła bez zasad. Tylko co to byłaby za religia? Co to byłby za Kościół bez zasad? Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam, bo dla mnie Bóg to porządek. Bóg to jest właśnie ten, od którego pochodzą te najlepsze zasady, które właśnie są nam dane, bo Bóg nas kocha i On chce naszego rozwoju. Chce nas ochronić. A my chcemy właśnie takiego Kościoła, takiego Boga, który akceptuje życie bez zasad. No nie ma czegoś takiego. Nie ma religii bez zasad. Więc wyobraźmy sobie właśnie taką sytuację, jaki my mamy do tego stosunek. Bo większość osób, z którymi rozmawiam, i tutaj mam na myśli te osoby, które albo już odeszły od Kościoła, albo gdzieś tam jedną nogą są poza Kościołem, one mają z tym problem. Nie zgadzają się na Kościół z zasadami. Nie zgadzają się na to, że... Albo jeszcze inaczej to ujmę, że owszem, zgadzają się na Kościół, który mówi o niebie, jak tam jest pięknie i tak dalej, fajnie, kolorowo, ale już nie zgadzają się na Kościół, który mówi też o wiecznym potępieniu i o piekle. Zgadzają się na Kościół, który mówi o potrzebie ochrony planety, że to jest jakieś dobro wspólne, ale nie zgadzają się na Kościół, który potępia rozwody, który głosi potrzebę ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Tuż takiego Kościoła nie chcą. Chcą Kościoła, w którym jest fajnie, wesoło, gitarka na mszy świętej i tak dalej, ale nie chcą już Kościoła, który mówi o grzechu, o pokucie, o krzyżu, o potrzebie nawrócenia. Problem Kościoła na Zachodzie, w wielu państwach świata, że tam jak jedziesz na rekolekcję, to musisz dobrze wypytać, na jakich tematach możesz się poruszać, bo kolejnego dnia oni ci powiedzą, wracaj do domu, co ty mówisz w ogóle, jakim tu grzechu, jakich nawracaniu się. No niestety, to mówimy o Kościele katolickim, pseudokatolickim właściwie, no, który gdzieś tam w wielu krajach tak funkcjonuje i nie trzeba tutaj daleko szukać, bo chociażby właśnie to jest problem Kościoła w Niemczech. Ta słynna droga synodalna, która się teraz obecnie tam odbywa, no to jest karykatura Kościoła. To nie jest Kościół, nie ma nic wspólnego. To jest Kościół jakiegoś chaosu, samowolki właśnie. Rób ta, co chce ta. Istota Biblii szatana. Rób, co chcesz. Akceptuj grzech i nazywaj to, co nienormalne, normą. To jest typowy brak zasad. Więc wielu ludzi ma z tym problem, że Kościół chce ustalać jakieś zasady i w swoim funkcjonowaniu, i w naszym funkcjonowaniu, i w swojej regule. Jakiś czas temu pewien młody człowiek zbuntowany oczywiście też już do Kościoła nie chodzi i tak dalej, bo mu proboszcz nie pozwolił, żeby był chrzestnym. Dlaczego nie pozwolił, żeby był chrzestnym? No bo nie spełnia warunków, zasad obowiązujących kandydata na ten urząd, jeżeli to można nazwać urzędem, bo to nie jest urząd. Ale jakaś godność, bycie kimś takim jak ojciec chrzestny, no bo żyje w grzechu, nie praktykuje i jeszcze mieszka ze swoją dziewczyną bez ślubu. No i on chciałby być ojcem chrzestnym. Ksiądz mu tłumaczy, że słuchaj, no nie spełniasz tych zasad, które są przyjęte dla osoby, która ma być wzorem życia katolickiego dla kogoś. I on buntuje się na to, nie potrafi uzasadnić swojego buntu, poza tym, że on nie akceptuje takiego Kościoła, nie identyfikuje się z takim Kościołem, że on czuje się odrzucony. Ten kapłan mu tłumaczy, ciebie nikt nie odrzuca. To ty sam siebie odrzucasz, to ty odrzucasz ten Kościół i jego zasady. Zrozum to, że to jest w tobie błąd, a nie w Kościele. Ale wielu ludzi tak funkcjonuje właśnie, w taki sposób. Czytam niektóre artykuły czy reportaże, które powstają w kręgach, które no po prostu zwalczają na co dzień Kościół, jak obśmiewają nasze zwyczaje, to co my chcemy właściwie w tym Kościele, czy to przez katechezę szkolną, czy choćby nawet teraz na tapecie jest temat kolędy. No to przecież to są ludzie, którzy kompletnie nie znają Kościoła, no, którzy nie znają istoty zasad, które rządzą Kościołem, ale oni by najlepiej wiedzieli, jak ma funkcjonować Kościół, nasi przeciwnicy. I to jest właśnie jakiś błąd też, który pojawia się w tym systemie tej współczesnej drogi synodalnej, która tak się z porządkiem niewiele akurat trzyma, że tam ma więcej do powiedzenia osoba, która nie ma pojęcia, jak funkcjonuje Kościół i ona by właśnie chciała decydować o tym, jak ma Kościół wyglądać i funkcjonować. I naprawdę biorą pod uwagę to, co oni mówią. I to jest przerażające. Jaki zawód pani reprezentuje? Studentka jeszcze. No, to właśnie widzę, ale tu pan już na pewno jest poważny człowiek, więc fizjoterapia, tak? No to jakbym ja się zabrał za jakieś, nie wiem, fizjoterapeutyczne sprawy, jakieś tam masaże czy coś, jakbym ja tu zaczął kogoś łomotać, no przecież ja bym go kaleką uczynił, bo ja się na tym nie znam. Nie wiem, co tu zrobić, żeby komuś pomóc. I ja bym kogoś uczynił kaleką, dosłownie. Ale dokładnie tak samo dzisiaj jest, że są pewne osoby, które wpuszcza się do Kościoła i to one decydują, jak to ma wyglądać, a nie mają pojęcia, co jest, dlaczego, skąd i po co. I później powstaje taki kaleki kościół, kalekie parafie, kalekie wspólnoty. I my w czymś takim funkcjonujemy. Idziemy później jako kapłani i wy jako świeccy i tylko oczy szeroko otwieramy. Co to w ogóle jest? Gdzie my teraz się znajdujemy? Bo odrzucamy zasady. Bo się nich w ogóle nie trzymamy. Więc na nowo dzisiaj trzeba zadać sobie pytanie, jakie zasady daje mi Bóg? Czy ja się ich trzymam? I te, które dotyczą mojego nawrócenia i te, które dotyczą mojego funkcjonowania w Kościele, mojego życia z ludźmi, którzy są obok. Jakie są moje zasady? Czy jestem człowiekiem zasad? Czy jestem kobietą z zasadami? Czy jestem mężczyzną z zasadami? Czy jestem mężem, żoną z zasadami? Czy mam swoje zasady jako katolik? Dzisiaj jest to pytanie, no, które powinniśmy sobie zadawać codziennie. My szukamy takich ludzi z zasadami, ale nie zawsze cenimy i nie zawsze szanujemy. Ale im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej potrafimy rozpoznać w tych ludziach samego Jezusa Chrystusa, samego Boga, który chce porządkować nasze życie, nadawać wartość naszemu życiu. I właśnie od tych zasad, które będą obecne w naszym życiu, zależy właśnie nasze życie, nasza wartość, nasza godność. Bo to jest właśnie istota tego, że mam jakieś zasady. To znaczy, że szanuję siebie, szanuję swoją godność. Rozmawiam niedawno z pewnym mężczyzną, który twierdzi, że nie może znaleźć wartościowej kobiety. Mówi, a co to znaczy wartościowej? No właśnie takiej, która by się szanowała, która by miała jakieś zasady. On mówi, no tam, gdzie on pracuje. No dla tych kobiet nie ma znaczenia, czy się dzisiaj prześpi z tym, czy z tamtym, czy pojutrze. Tu po rozwodach, pierwszym, drugim, trzecim, piątym. No kompletnie zero zasad. Mówi, że jak jeździ na te jakieś spotkania pracownicze, integrację, znaczy mówi, że już nie jeździ, za co zresztą jest karany później regularnie i szykanowany, to mówi, on dlatego nie jeździ, no bo po prostu to jemu aż żal patrzeć, co ci ludzie z sobą robią. Tutaj wielki pan prezes, tu pani wicedyrektor czy coś, a po prostu jak tylko są na tych wyjazdach, no to po prostu się zachowują gorzej niż gimnazjaliści, którzy gdzieś wyjechali na jakąś wycieczkę. Wszystkim hamulce puszczają, równiuteńko. I później wracają do pracy i znowu udają, jacy to nie są poważni, jakie tu mają stanowiska, że tutaj burmistrz, pan. Właśnie, jakie są te nasze zasady? Ty mówisz, że masz jakieś zasady, na przykład, nie jem mięsa w piątek, to taki drobiazg, dosłownie drobiazg, ale już jednak o czymś on świadczy. Jak reagują twoi bliscy? Poważniejsza sprawa. Przed ślubem nie mam mowy, żebym poszła z tobą do łóżka. Co pomyśli o tobie ten mężczyzna? Co ty jako mężczyzna pomyślisz o takiej kobiecie, która tobie odmówi właśnie tego rodzaju bliskości, powołując się na to, że ma tam w sobie jakieś zasady? Czy się buntujesz, czy ją przekonujesz, że popełnia błąd? Czy raczej, no, Bogu dziękuję tobie, że spotkałem ciebie, dinozaurze z zoo jakiegoś tam. No, bo to tylko trzeba taki park jurajski jakiś założyć, bo to już są naprawdę wyjątki. Skamieliny chodzące. No, więc jeżeli masz jakieś zasady, trzymasz się ich to, i spotkasz kogoś takiego, to Bogu dziękuj, ale też szukaj ludzi z zasadami, łączcie się ze sobą. Ja tu bardzo uczulam i uwrażliwiam, kiedy spotykam się właśnie z młodymi ludźmi, studentami, kandydatami do małżeństwa. Nie idźcie na skróty, szukajcie ludzi z zasadami. Choćbyście nawet mieli nie znaleźć i być samotni do końca życia, to lepiej być samotnym do końca życia, ale zachowując swoje zasady, niż iść na kompromisy i później żałować tego aż do śmierci, żeś po prostu się pomylił i że potem no, jesteś świadkiem własnego upadku albo drugiego człowieka. Szukaj ludzi z zasadami, nie idź na kompromis. Moja wczorajsza rozmowa też z pewną kobietą, której siostra, młodsza siostra, dużo młodsza siostra, no niestety, mimo że jest bardzo wierząca, blisko Boga, Kościoła, no jednak jest w związku, już jest w narzeczeństwie z człowiekiem, który nie ma nic wspólnego z Kościołem. I ta siostra mówi, no jejku, jak ja mam przekonać moją siostrę, żeby tego nie robiła, że to będzie błąd, że będzie tego żałować. No. Mówię, no właśnie, to jest bardzo trudno nieraz dotrzeć do drugiego. Ale dzisiaj musimy się trzymać razem, nie iść na żadne kompromisy, bo to jest jedyna droga, żebyśmy uratowali resztę tego, co jeszcze jest dobre, co pochodzi od Pana Boga. I tworzyli właśnie ten Kościół odnowiony, ten Chrystusowy, prawdziwy, który gdzieś tam być może znowu będzie miał ten czas swoich katakumb, tych kapłanów, którzy coraz bardziej będą musieli uważać na to, co mówią, bo będą wyciszani. Nie wiem, różne mogą być tutaj konsekwencje naszej wierności Bogu w przyszłości, bo już to dotyczy niektórych kapłanów na Zachodzie, pewnie w Polsce coraz bardziej też. Się po prostu boimy mówić głośno o tych Bożych zasadach, bo spotykają nas później jakieś prześladowania czy kary. Ale my musimy się szukać, doceniać i trwać ze sobą. Ale żeby mieć pewność, że ja idę tą drogą zasad, to co jest bardzo ważne i na tym już chciałbym skończyć, to żebyśmy się modlili codziennie do Ducha Świętego i Jego dary, bo w tym tkwi istota naszego złączenia z Bogiem i przyjęcia jako naszych zasad pochodzących od Boga i uznania, że w tym jest Boża mądrość, że w tym jest Boży plan. Dzisiaj też dostałem takiego bardzo ciekawego SMS-a od pewnej mojej koleżanki, która też się odwołała do swojego snu. Nie chciałbym teraz tej historii jej... ale już sobie przypomniałem, bez sięgania do telefonu, że szła z grupą ludzi, jakby była wyprowadzana właśnie z takiej zepsutej ziemi, pełnej grzechu, śmierci, właśnie tak jak ona mówi, że miała obraz jakby Izraelici z tego Egiptu, prawda? Że mieli być wyprowadzeni właśnie tej ziemi obiecanej, w takiej niewielkiej grupie. I było przed nimi morze, które się rozstąpiło jak to Morze Czerwone, ale że też była jakaś taka siła, która nie pozwalała im przekroczyć właśnie tego ostatniego momentu, gdzie się miało wszystko rozstrzygnąć. Ona mówi, że to była jakaś taka nadzwyczajna siła, która oddziaływała na ludzkie umysły i powodowała, że wielu się w tym momencie cofało i wracało znowu do tego świata. Że w tej ostatniej próbie, która dotknęła naszych umysłów, wielu się dało na to złapać, skusić na to kłamstwo, że to była tak potężna manipulacja, takie oszustwo, które sięgnęło granic naszych możliwości poznawczych, że wielu się wtedy cofnęło i niewielka grupka przeszła na tą drugą stronę. I ja powiedziałem, wiesz co, to jest bardzo cenne, czym się ze mną podzieliłaś, bo tak dzisiaj jest, że nawet ta mała gromadka ludzi, którzy są wierni Kościołowi, oni niestety do samego końca są atakowani przez swoje zmysły, przez umysł, aby zbuntowali się przeciwko Panu Bogu i wrócili do tego życia w grzechu, przekonani, że robią dobrze. Więc tu potrzebujemy darów Ducha Świętego do samego końca, bo w mocy Ducha Świętego jesteśmy w stanie ciągle wybierać to, co jest prawdą, to, w czym jest obecny Bóg, rozpoznawać prawdę od kłamstwa, dobro od zła, oddzielać jarno od plew, tylko w mocy Ducha Świętego. Na gruncie własnego rozumu nie dziś, to już jest koniec, to nikt z nas dzisiaj. W dobie fake newsów, postprawdy, jak to się mówi, doskonałych, perfekcyjnych kłamstw, nie jesteś w stanie odróżnić, co jest prawdą, co jest kłamstwem. I tu naprawdę trzeba rozeznawania Bożego, takiego bardzo pokornego, na kolanach przed Chrystusem i codziennego otwierania się na dary Ducha Świętego. Boże, co jest od Ciebie, a co od Ciebie nie pochodzi? Za czym mam iść? To jest zadanie dla każdego z nas i otwierać się na Ducha Świętego i na obecność Maryi. To właśnie w niej mamy się chować, w jej sercu, w jej łonie, właśnie ukryć się przed tym światem, przed tym złem, do którego do Maryi to zło nie miało nigdy dostępu. I im bliżej będziesz Maryi, tym większa ochrona dla Ciebie i dla Twojego serca i dla Twojego umysłu. Dobrze robią Ci, którzy dzisiaj zawierzają się Matce Bożej, którzy mają do niej jakiś szczególny kult, modlą się szczególnie na różańcu, bo to zło nie może im wiele uczynić krzywdy, ale właśnie to ona będzie też tą archą, która nas przeprowadzi przez tą wielką powódź tego współczesnego świata, powódź śmierci, zła, cierpienia, aż do jakiegoś takiego punktu, w którym będziemy bezpieczni, który jest obiecany, który jest zapowiedziany, jako właśnie ten czas triumfu niepokalanego serca Matki Bożej. Tak więc właśnie i w Duchu Świętym, i w tej bliskości, którą pragniemy stworzyć z Matką naszą, Maryją. W tym chcemy szukać naszego ocalenia i tych, których kochamy. Amen.